Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Człowiek człowiekowi.
Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Człowiek człowiekowi. Moim gościem jest dzisiaj Edyta Foryś z Fundacji Kapucyńskiej. Witaj.
Witam.
Bezdomni? To kto?
To tacy ludzie jak my, którym się kiedyś, na którymś etapie w życiu podwinęła noga. I czasami to są ludzie prości, niewykształceni. Czasami to są ludzie bardzo już zniszczeni alkoholem. A czasami to są ludzie bardzo dobrze wyglądający zewnętrznie i bardzo wykształceni. To są osoby, które kiedyś dużo posiadały i były bogate i były na stanowiskach. Nigdy nie wiemy, co się w naszym... Ja tak o sobie myślę, że ja nie wiem do końca, co się w moim życiu wydarzy. I mam taką refleksję, że jak nie spłacę swojego kredytu, czy coś mi się stanie i nie będę miała wsparcia w rodzinie, w kimś bliskim, to równie dobrze mogę za chwilę być bezdomna. I myślę, że wielu z nas jest gdzieś tam na krawędzi. Czy ma taką wyobraźnię, że to się może wydarzyć? I tak też mówi Jarek, który był gdzieś tam przepędzany, grzecznie szukając puszek na śmietniku, że ty też możesz być bezdomny, ty też za chwilę możesz być pod wozem. A my nikogo nie odrzucamy i nie potępiamy. To jest dla mnie taka właśnie lekcja, że ci ludzie są bardziej już pokorni, bo znaleźli się po tamtej stronie.
Słuchaj, a czemu tak jest, że te światy się tak bardzo dzielą? Bo u nas w Polsce to jest bardzo gruba kreska, gruba linia, dwa światy.
To może być spowodowane lękiem, że boimy się inności. To, czego nie znamy, jest inne, my się tego boimy i od tego się oddzielamy. Bezdomny to ktoś inny. I gdyby oswoić tą inność, zagadać jeden raz z drugi z jakąś osobą bezdomną, poznać ją, to ta bariera zmaleje.
Słuchaj, a jeżeli ja komuś na ulicy daję 5 zł, czy 2 zł, co tam mam w kieszeni, to czy ja mu pomagam, czy ja szkodzę, bo tak też się mówi, pomagajcie organizacjom, nie pomagajcie wprost osobom. I czy jak już rzucam na przykład te swoje grosze, to czy ja nie upokarzam człowieka?
Ja uważam, że szkodzisz. Ja osobiście nie daję pieniędzy na ulicy. Dając, takie fajne zdanie usłyszałam kiedyś, dając komuś na ulicy, utrwalam go w życiu na ulicy. On z tej ulicy nie zejdzie. W przypadku właśnie osób bezdomnych te pieniądze często pójdą na alkohol. Jeżeli te pieniądze przeznaczę na organizację, jakąś przeze mnie sprawdzoną, to jest to mądra pomoc. Często robię taki eksperyment, że wyciągam rękę do osób żebrzących i mówię, nie, ty mi daj. I te osoby zaczynają się uśmiechać i one autentycznie dają mi pieniądze. I to już przerobiłam w różnych krajach i u nas też, i u nas ta sama reakcja. I to nie do końca często chodzi tylko o to 2 złote czy 5, ale o kontakt, o jakiś autentyczny ludzki kontakt. Ja wtedy zaczynam z taką osobą rozmawiać i się, no to jest za mało czasu, żeby nazywać to przyjaźnią, ale jakoś tak pojawia się jakaś serdeczność.
Ty kończyłaś ASP. Jesteś tak. Osobą wrażliwą, zorientowaną na sztukę, piękną estetykę i na drugiego człowieka. Jak znalazłaś się w świecie bezdomnych?
To już chyba stało się lata temu. Zawsze miałam jakąś taką nadwrażliwość na te osoby, które mijałam na ulicy. Właśnie myślę tutaj o bezdomnych, ale też myślę o jakichś narkomanach, o alkoholikach. Jakoś zawsze patrząc na nich, coś mnie w środku bolało. No i takich mijałam i po prostu zostawałam z tym bólem i nie wiedziałam, co z tym robić. Mijałam, odwracałam się, miałam jakieś wyrzuty sumienia, że nie mogę tym ludziom pomóc. No właśnie jak się dowiedziałam, że jest opcja, żeby pomagać i to jeszcze w sposób mądry, bo tak to robi Fundacja Kapucyńska, to jest przemyślane i zorganizowane, no to wtedy się u nich zjawiłam. Wcześniej jeszcze, czy w międzyczasie podjęłam pracę streetworkera, czyli generalnie zaangażowałam się w pracę pozaartystyczną, taką związaną z trudnymi środowiskami.
Praca streetworkera polega na czym?
Na wchodzeniu na ulicy w kontakt. Czy to będzie dziecko, czy to będzie dorosły, nie ma znaczenia. Czyli wchodzę w środowisko naturalne jakiejś osoby, która przebywa na swoim terenie dlatego że czuję się do tego jakoś przywoływana i mam do tego odwagę. Przełamuję się, nie jest to łatwe, ale jestem w stanie się przełamać i nie boję się tych ludzi. Czuję się, pomimo że jest to ryzyko, to ja się w tym ryzyku czuję bezpiecznie.
Zanim zaczęłaś pracować w Fundacji Kapucyńskiej, to pewnie wpierw przyszłaś tam z ciekawości. Jakie było twoje pierwsze spotkanie z tym miejscem?
Pierwsze spotkanie to był czwartkowy wieczór, spotkanie z Pismem Świętym i od razu zostałam zagoniona do śpiewania psalmu. No i takie ciekawe to było doświadczenie, bardzo pozytywne. I pamiętam, że wychodziłam z takim niedosytem totalnym, że jak to już, koniec? I to się mi zdarzało kilkukrotnie w tych czwartkowych spotkaniach, że takie poczucie niedosytu, że ja chcę więcej, że ja potrzebuję jakoś bardziej wejść z tymi ludźmi w kontakt, jakoś bardziej ich poznać.
Jaka to była droga tego kontaktu i poznawania?
To były powolne działania z tygodnia na tydzień, jakieś potem przypadkowe spotkanie na ulicy. Ja teraz tych ludzi spotykam wszędzie. Nawet w sklepie luksusowym, damskim sklepie odzieżowym spotykam znajomych bezdomnych. Więc to była i przestrzeń fundacji, ale też po prostu Warszawa, różne miejsca, tramwaj, autobus, ulica i po prostu rozmowy. Rozmowy oparte na szacunku, na słuchaniu. Ci ludzie wbrew pozorom całkiem chętnie opowiadają o sobie i mają potrzebę, żeby usłyszeć ich historię.
Drogą wrażliwości na drugiego człowieka doszliśmy właśnie do fundacji. Świat osób bezdomnych, którymi zajmuje się fundacja, to świat osób i ludzkich historii. To nie jest jakiś problem społeczny. To są konkretne ludzkie historie. Co się dzieje, że człowiek staje się bezdomny? Żeby tego świata tak łatwo nie dzielić na białe i czarne.
To jest w ogóle trudne zagadnienie, złożone. Każda historia jest inna, każda osoba bezdomna, z którą rozmawiam, jest inna. Denerwuje mnie właśnie taka schematyzacja tego zjawiska, że bezdomny to ten, który śmierdzi, przed którym trzeba odwrócić głowę i uciec. Jak mówię, że prowadzę, bo ja teraz warsztaty prowadzę fotograficzne dla bezdomnych, to się znajomi dziwią, że jak ja wytrzymuję, jak ja daję radę. A to jest totalny schemat, bo ci ludzie są eleganccy, zadbani i wyglądają całkiem przyzwoicie. Nie po wszystkich widać, że są bezdomni. Nie wszyscy są totalnie fizycznie, zewnętrznie zniszczeni. Takim przykładem może być Jarek, który od bardzo wczesnego wieku w jednym oku po nieudanej operacji stracił wzrok, a na drugie prawie nie widzi, czyli jest osobą prawie że niewidomą. Posiada tam grupę inwalidzką i uczestniczy w moich warsztatach fotograficznych. To jest w ogóle niesamowite. Jest bardzo w nie zaangażowany. Co chciałabym o nim powiedzieć, to, że on w ciągu dnia normalnie funkcjonuje, a w nocy jeszcze zbiera złom. Zbiera złom, puszki, metal, żeby zarobić na siebie, na swoje potrzeby, na kino, na teatr, bo ma taką potrzebę. Czasami na McDonalda, wcale nie na wódkę, bo nie pije. Zbiera też na przykład teraz pieniądze na to, żeby w okresie zimowym wynająć kawalerkę. Taką skromną kawalerkę, bo 600 zł renty mu na to nie wystarczy. I jest osobą, która ceni sobie niezależność, nie chce od nikogo pomocy. Ja go nawet pytałam, no dobra, ja powiem o tobie, może ktoś będzie ci chciał pomóc, ale po co? Ja nie chcę żadnej pomocy. Ja sam sobie pieniądze zarobię i nie potrzebuję niczego od nikogo. A jeszcze o czym mówi, co jest też ważne, że on, co on by wtedy, byłby niepotrzebny, nie miałby co z czasem zrobić. A tak sam na siebie zarabia.
Kiedy no to ciężka praca.
Bardzo ciężka. Jeszcze dla osoby słabowidzącej w nocy, na moich warsztatach często zasypia i spada z krzesła, bo jest tak zmęczony. Dlatego mnie gdzieś jego postać wzrusza, że on nie narzeka na swój los. Fajne takie zdanie powiedział, że Bóg mnie doświadcza, może w niebie będę miał lepsze życie i że każdy dźwiga swoje grzechy. Taka jest gdzieś jego dewiza. A jak go pytałam, co jest najtrudniejsze w bezdomności, to odpowiedział, że brak szacunku. Że to, że traktują cię ludzie jak psa często. I to jest taka też rzecz, która chce, żeby była usłyszana. To jest ten brak szacunku.
Ja bym bardzo chciał, żeby po tej audycji nasze myślenie przeszło pewną drogę i żebyśmy zaczęli właśnie patrzeć na ludzi, ich historię, ich wrażliwość i potrzeby, a nie na jakieś zjawisko społeczne.
A jeszcze jak on stał się bezdomny, bo wielu ludzi mówi, że to jest wybór, że sami sobie ludzie zawinili, że sami tak wybrali, że ci bezdomni są bezdomni, więc niech sobie radzą, skoro tak wybrali. W przypadku Jarka to było tak, że kończył szkoły specjalne dla osób niedowidzących, pracował w zakładzie z czasów jeszcze komuny. Po transformacji zakład upadł, stracił mieszkanie socjalne i w ten sposób znalazł się na bruku. I od tej pory musi sam sobie radzić. Był u pani prezydent Gronkiewicz-Waltz osobiście. Udało mu się dotrzeć. Dostał obietnicę, że jeśli budynek socjalny zostanie wybudowany, to na pewno otrzyma w nim mieszkanie.
Zobaczymy.
Zobaczymy dokładnie. Nie powiedziała kiedy.
A następna historia?
No, to jest historia dosyć niezwykła. Jakiś w zeszłej zimie... Tam w Fundacji Kapucyńskiej poznałam Davida, młodego, przystojnego, około 30+ mężczyzna, mówiącego po angielsku, więc przeżyłam szok i oczywiście go zaczepiłam, co on tu robi, o co chodzi. I on tak jakoś ładnie, filozoficznie o tym opowiadał, że szuka swojego miejsca w życiu. Na pytanie, gdzie mieszkasz, a to już była zima w lesie. On nawet, pamiętam później z relacji, że on nawet nie miał wtedy namiotu, mieszkając w zimie w lesie. I teraz w tym roku w lecie ponownie go spotkałam. Jego historia jest taka, że 5 lat temu przyjechał do Europy. Został, osiadł w Polsce, jest tutaj 5 lat. On ma fach, język w ręku, mógłby uczyć, mógłby zarabiać pieniądze, on tego nie szuka. Wręcz denerwuje się, jak go to pytam, czemu nie pójdziesz do pracy. W wielu przypadkach bezdomność jest czymś bardzo negatywnym i destrukcyjnym, a w jego przypadku przywraca go do kontaktów z ludźmi, ponieważ on ma, jego najsłabszą stroną są kontakty z ludźmi. On ma problemy w utrzymywaniu relacji i odkąd jest bezdomny, paradoksalnie, ma lepsze relacje, nawiązuje relacje z ludźmi, choćby stojąc w kolejce po zupę, bo korzysta z pomocy wielu miejsc, czy też próbując przetrwać w zimie, nie może bez pieniędzy, nie jest samowystarczalny, dlatego jest zdany na pomoc ludzką i zaczyna wchodzić w relacje. Powiedział mi też ciekawą rzecz, że w innych bezdomnych odbijają się jego problemy jak w lustrze. Czyli uczy się siebie, tego kim jest, poprzez poznawanie innych osób bezdomnych, poprzez rozmawianie z nimi o ich problemach, o ich historiach. Niektórzy ludzie są bezdomnymi w środku, pomimo że mają domy. To jest taka jego refleksja, czyli bezdomność to jest taka, to nie chodzi już o ten budynek fizyczny, tylko o bycie w relacjach.
Chyba się od tego wszystko zaczyna, od pewnej nieumiejętności, niechęci, czasem protestu przeciwko relacjom społecznym. Może coś się nie udało i zaczynam się wycofywać, tracę kontakty, tracę je tak bardzo, że wreszcie zostaję bez żadnych relacji, czyli zostaję sam.
Dokładnie ja tak to widzę na ten dzień dzisiejszy, że to jest nieumiejętność bycia w relacji z innymi ludźmi. To jest taka izolacja, która najpierw następuje w środku człowieka, a później ona przenosi się na zewnątrz. Czyli człowiek już wypada poza jakieś tam ramy, normy, obręb społeczny. Już funkcjonuje na marginesie. Gdy pytam w ogóle różnych bezdomnych, czy masz kogoś bliskiego, czy masz przyjaciela? Absolutnie nie, nie mają nikogo. Nie kontaktują się z rodzinami, z dzieckiem rozmawiali parę lat temu, może raz na rok się kontaktują. Czyli taką w sumie płaszczyzną wspólną jest właśnie ta nieumiejętność bycia w relacji i ogromna samotność.
Czyli tak symbolicznie mówiąc, ten powrót do domu, symbolicznie to powtarzam, idzie nie przez pieniądze, przez szczęście, tylko przez, w sensie szczęśliwego losu, tylko przez relacje.
Tak, tak. Właśnie też jeszcze kolejna jego taka myśl, Davida bezdomnego, że problemów natury duchowej, ale też tu chodzi o emocjonalne, nie rozwiąże się rzeczami materialnymi. To są inne obszary, które trzeba przepracować. Nie wystarczy bezdomnego nakarmić, dać mu super buty i dom, bo to do niczego go nie doprowadzi.
Tak, on straci dom, być może straci dom i buty i szybko zapomni o tym, że był nakarmiony i dalej będzie podróżował samotnie. Paweł Kęska, witam Państwa. Moim gościem jest dziś Edyta Foryś z Fundacji Kapucyńskiej. Mówimy o bezdomności, czyli o ludzkich historiach. Przed chwilą przytoczyłaś dwie historie dwóch osób, które są bezdomne z różnych powodów. poszukajmy jakiegoś może wspólnego mianownika. My mówiliśmy o tym już, że to nieumiejętność bycia w relacjach, ale to też skąd się bierze. To nie jest tak od po prostu.
No dokładnie z tego tak, co się orientuje i dowiaduje i to... Bo można ich osądzić, jak to... Bo ci ludzie, powiedzmy, że przeżyli jakąś traumę, jakieś tragiczne wydarzenie, których ich do tego popchnęło. My możemy powiedzieć, okej, ja też się rozwiodłem, że ja też miałem jakieś problemy i co z tego? Poddźwignąłem się, żyję, walczę. Tylko trzeba tutaj jeszcze popatrzeć na to w ten sposób, że osoby, które już lądują poza tym marginesem, które już nie dają rady, często nie dostały prawie nic z domu rodzinnego. Zostały poranione już jako małe dzieci, najczęściej pochodzą z rodzin alkoholowych lub w inny sposób dysfunkcyjnych. Czyli one nie posiadają takiej siły wewnętrznej, wiary w siebie. I w momencie, kiedy wydarza się jakaś tragedia, nie są w stanie się podźwignąć. I często pod wpływem tej tragedii zaczynają pić, żeby przetrzymać, żeby zalać ten smutek, ten ból. Czasami choroba alkoholowa się pojawia, jak już są bezdomne, a czasami wcześniej. I to też przyczynia się do właśnie wylądowania poza tym marginesem społecznym.
Czy są szanse na powrót?
Trudny temat i trudne pytanie, bo niestety szanse na wyjście z bezdomności są bardzo małe. Na pewno nie jedna z osób słuchających zna problem choroby alkoholowej. I wiadomo, jak z samego alkoholizmu ciężko wyjść, że to jest walka, że gdzieś tam statystycznie może 1 na 10 ją wygrywa. A tutaj oprócz często problemu alkoholowego jest jeszcze problem nieprzystosowania społecznego. Ta osoba już nie funkcjonuje społecznie, czyli ma do pokonania dużo więcej przeszkód i przerobienia dużo więcej tematów. Jest to więc bardzo trudny proces, szczególnie jak ktoś był długi czas na ulicy. Ale nie jest to rzecz niemożliwa. I mogę opowiedzieć o jednym przykładzie. Jest to przykład Mariusza, który przez bardzo wiele lat był bezdomny. A od ponad roku buduje swoje życie na nowo. Poszedł na pielgrzymkę w grupie właśnie z osobami bezdomnymi i chorymi, grupa tak zwana Czerwona Kamiliańska. Pchał wózek z osobą chorą i to gdzieś doświadczenie, że był potrzebny i że mógł pomagać tej chorej osobie i doświadczenie tego, że ta osoba nie może iść, nie może nic sama zrobić, go gdzieś tam wewnętrznie dotknęło i zaczęło drogę jego przemiany. I ten dorosły mężczyzna rozpoczął studia i w tym momencie jest opiekunem osoby chorej. I jeszcze nie wiem, czy już zaczął, czy jest na drodze do tego, by rozpocząć kolejne jeszcze szkolenia kwalifikujące go do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Także on jest takim świetnym przykładem, że jest to możliwe.
Zmartwychwstanie.
Dokładnie.
Pomoc z góry z pewnością ma Fundacja Kapucyńska. Powiedz konkretnie, czym ta fundacja się zajmuje, bo że osobami bezdomnymi to wiem, ale to jest bardzo wiele różnych działań.
Tak, mottem fundacji takim przewodnim jest mądrze pomagać, czyli nie wystarczy nakarmić, ubrać. Czyli tutaj ta pomoc jest pojmowana jeszcze głębiej, na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie też kultury. Fundacja Kapucyńska organizuje popołudniami w Namiodowej spotkania, w środę ze sztuką, z kulturą, w czwartek z Pismem Świętym, w piątek działa manufaktura. Osoby bezdomne same na siebie zarabiają, nawlekając drewniane różańce. Teraz w okresie, na okres Bożego Narodzenia będziemy przygotowywać różnego rodzaju dekoracje. W sobotę ja od niedawna prowadzę warsztaty fotograficzne dla mniejszej grupy osób bezdomnych.
A na czym polega twój projekt fotograficzny? Bo wydaje się, że osoby bezdomne potrzebują jeść, spać, ubrać się ciepło, to wszystko. A fotografia? Po co to im potrzebne jest?
Tutaj jest to eksperymentalne dosyć działanie. Przez fotografię, przez takie właśnie wkręcenie ich w robienie zdjęć, fotografowanie, chcę coś w nich poruszyć, obudzić. Chcę też, żeby oni sami opowiedzieli o swoim świecie, bo właśnie ten warsztat ma na celu stworzenie wystawy poświęconej bezdomności. Nie chcę więc być obserwatorem z zewnątrz pokazującym bezdomność. Chcę im dać narzędzie, aby sami mogli pokazać i opisać swój świat. To jest jeden cel. Drugi cel to jest też właśnie aktywowanie ich. Pokazanie, że oni już mówią, ale jak to? Przyszłaś do takich wykluczonych, ty się nie bałaś? są zdziwieni, ale są też, myślę, że w jakimś sensie tym wzruszeni, że zaufałam tym ludziom, że daję im aparaty całkiem nietanie, że poświęcam im czas. Buduje się między nami taka fajna relacja, w ogóle taka fajna, bliska relacja się w grupie całej zaczyna budować. No i jesteśmy na początku właśnie takiej drogi. Oprócz tego, że uczę fotografii, robisz też takie działania z pograniczu arteterapii, takie działania trochę rozwojowe, żeby coś w nim obudzić z przeszłości, taki ich potencjał, bo uważam, że każda osoba, każdy z nich posiada jakieś niepowtarzalne talenty, jakieś swoje mocne strony. I do tego chcę dotrzeć też poprzez ten projekt.
Ale wszystko, o czym mówisz, to jest tworzenie wspólnoty, czyli przywracanie relacji.
Tak, to jest właśnie tworzenie też bezpiecznego, takiej bezpiecznej przystani. Osoba bezdomna może przyjść, spotkać się z uśmiechniętym wolontariuszem, dostać kawę, herbatę, kanapkę, usiąść, przestać się martwić o to, co jest wokół, ogrzać się i też być traktowanym z szacunkiem.
Parę lat temu Fundacja Kapucyńska rozpoczęła taki projekt z aniołami stróżami, wychodząc z założenia, że każdy powinien mieć swojego anioła stróża. Może niektórzy go zgubili. No to trzeba im tego anioła przewrócić. Jak to działa?
Każda osoba bezdomna, która jest już zmotywowana do wyjścia z bezdomności, otrzymuje takiego osobistego opiekuna, właśnie anioła. Jest to wyspecjalizowany, przeszkolony wolontariusz. I ta osoba, trochę na zasadzie coacha, takiego przyjaciela, wspiera tą osobę bezdomną w wychodzeniu z bezdomności, pomaga jej w załatwianiu różnych formalności, też w sposób przyjacielski z nią regularnie spotyka się i rozmawia.
Słuchaj, a ilu wolontariuszy na co dzień posługuje, pracuje w Fundacji Kapucyńskiej? W ogóle ile osób jest to zaangażowanych, bo to jest solidne dzieło?
To jest liczba bardzo płynna, bo jedni przychodzą, drudzy odchodzą, to jest kilkadziesiąt osób. W ogóle działania Fundacji Kapucyńskiej opierają się właśnie na pracy wolontariuszy. Bez nich w ogóle byłoby to niemożliwe. Wolontariusze przygotowują wszystkie posiłki. To jest 7 dni w tygodniu, nieważne czy święto, czy nie. Zawsze posiłki są gotowe i to jest właśnie praca wolontariuszy. Tak samo te spotkania wieczorne, to też jest na bazie pracy wolontaryjnej.
Gdyby ktoś chciał się zaangażować w działania fundacji, ja wierzę, że takich osób, które teraz słuchają tej audycji, jest sporo, to w jaki sposób można to zrobić?
Gdyby ktoś chciał zostać wolontariuszem, no to właśnie na stronie fundacja-kapucyńska.org znajduje się zakładka jak możesz nam pomóc i tam jest kontakt do odpowiedniej osoby, aby dowiedzieć się coś więcej na temat wolontariatu. To jest pomoc przy przygotowywaniu posiłków, ale też przy różnego rodzaju akcjach i eventach, bo zapomniałam o tym powiedzieć, Fundacja Kapucyńska organizuje różnego rodzaju spotkania, działania. Za chwilę będziemy sprzątać na cmentarzu południowym groby osób nieznanych, zmarłych nieznanych. Będziemy też stawiać krzyże i w to też są zaangażowani bezdomni. Sposób pomocy to też jest kupowanie naszych produktów, różańców stworzonych przez osoby bezdomne, mydełek, które są cegiełką na budowę kapucyńskiego ośrodka pomocy. Zapomniałam o tym wspomnieć. Powstaje właśnie wielkie dzieło, które będzie świetną przestrzenią do mądrego pomagania osobom bezdomnym, dlatego że mamy trudności lokalowe, techniczne, potrzebujemy większej przestrzeni i powstaje w tej chwili, już czekamy na ostatnią zgodę miasta i będzie budowany spory budynek, Kapucyński Ośrodek Pomocy. Na niego też zbieramy środki materialne, więc można zostać darczyńcą. Też już przymierzamy się do zbierania materiałów budowlanych, więc jeżeli ktoś posiada cegły, blachę, zapraszamy. Zbieramy też teraz na okres zimowy buty i ciepłe skarpety. I taka rzecz przyszłościowa, jarmark bożonarodzeniowy na Barbakanie. Od ostatniego listopada do stycznia zapraszamy po nasze produkty.
Moim gościem była dziś Edyta Foryś z Fundacji Kapucyńskiej. Dziękuję.
Dziękuję.
Człowiek człowiekowi. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.